Strefa komentarzy.
I w tym momencie dokładnie 10 minut po godzinie 11 na zegarach na antenie Radia Gdańsk. Czas na strefę komentarzy. Dzisiaj można powiedzieć łączona strefa komentarzy, bo jeden z naszych gości, Wojciech Drewka z Ekspresu Kaszubskiego, jest naszym telefonicznym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, witam.
Mam nadzieję, że się słyszymy. Jest z nami Karolina Misztal, Dziennik Bałtycki.
Dzień dobry.
Jest z nami także Robert Kwiatek, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polski. Dzień dobry.
Dzień dobry, ale też były Dziennik Bałtycki.
O właśnie, wszystko w jednej wielkiej rodzinie, można powiedzieć.
Tak jest.
Zostaje od zimy, siłą rzeczy zaczniemy. Chcieliśmy, żeby Wojciech Drewka był z nami w studiu. Taki był plan początkowo, no ale to już nie tyle, że zima drogowców zaskoczyła, co skala, pewnie zwłaszcza na Kaszubach, w okolicach Kartuz, tam gdzie redaktor Drewka jest. No, rozumiem, że nie pozwoliła na podróż do Trójmiasta po prostu.
To prawda, warunki są rzeczywiście trudne, natomiast trzeba przyznać, że główne szlaki są przejezdne i tutaj nie ma najmniejszych zarzutów, natomiast problemem jest dotarcie do tych szlaków i to jest chyba największy kłopot w tej chwili.
Czyli drogi nie powiatowe na przykład, nie wojewódzkie, tylko
często,
jakieś niższej rangi.
Drogi lokalne, tak. No, mnie udało się utknąć na dłuższą chwilę na parkingu, ale na szczęście można liczyć tutaj na przechodniów, na innych kierowców, także taka wzajemna pomoc w tej chwili jest wskazana i, że tak powiem, jest uskuteczniana, co znacznie ułatwia funkcjonowanie w tych trudnych warunkach.
A ile tego śniegu spadło w okolicach Kartuz?
Trudno powiedzieć, dlatego że tutaj jest bardzo, bardzo zróżnicowana ta sytuacja, dlatego że na przykład w Żukowie, w Kartuzach jest bardzo duży taki przyrost tej pokrywy śnieżnej. W Sierakowicach troszeczkę mniej, z kolei kawałeczek dalej w Lęborku też jest bardzo dużo tego śniegu. To jest w jeździeniecach 30 nawet centymetrów miejscami, a podejrzewam, że są takie tereny, gdzie tego śniegu jest jeszcze więcej tak naprawdę.
Jak sobie radzimy z tym? No właśnie, zaraz podyskutujemy o tym, czy to rzeczywiście jest atak zimy, czy po prostu zima i naturalne zjawisko, ale jak sobie w regionie, tam w twojej okolicy, jak sobie ogólnie radzimy z tymi trudnymi warunkami?
Ja myślę, że generalnie nie jest najgorzej, to trzeba przyznać, natomiast mam też takie trochę wrażenie, to widzę jakby też po własnej okolicy, chyba trochę odwykliśmy od tej zimy i od tych warunków i to jakby wymaga od nas też, ta sytuacja wymaga od nas takiego na nowo przyzwyczajenia się do tego, że ta zima jest, że trzeba się po prostu nastawić na takie sytuacje, na takie trudniejsze momenty. Ale myślę, że to jest wszystko do przejścia tak naprawdę.
Karolina Misztal, lekki uśmiech widziałem, kiedy redaktor Drewka mówił o tym, że chyba zapomnieliśmy o tym, jak to może bywać.
No zapomnieliśmy, ale... Zima jest od tego, ja jestem nieustannie zwolenniczką hasła, że zima, jak jest zima, to ma być zimno i ma być śnieg. I jestem szczęśliwa, może od tego zacznijmy, od pozytywów. Natomiast negatywów jest niestety dużo, bo faktycznie, jak redaktor wcześniej powiedział, odwykliśmy i w związku z tym troszeczkę zapomnieliśmy. Zapomniały też, mam wrażenie, cały czas służby. Jesteśmy trochę bardziej leniwi w tej organizacji zimą miasta, przestrzeni miejskiej. No i w związku z tym spotykamy się z niedogodnościami, utrudnieniami, szczególnie dla mnie osoby poruszającej się głównie pieszo po mieście czy komunikacją miejską. Problem nieodśnieżonych chodników, nieodśnieżonych przejść dla pieszych. Tutaj jadąc do państwa przed chwilą widziałam na ulicy Grunwaldzkiej taką też niepokojącą sytuację, kiedy starsza kobieta utknęła właściwie przechodząc na zielonym oczywiście świetle przez ulicę Grunwaldzką. Zostało się czerwone światło, ponieważ nie mogła wejść swobodnie na przestrzeń, na tą wysepkę, która oddziela pasy.
I czyli to przejście było dwuetapowe.
Przejście
rozumiem,
dwuetapowe, ale ona miała trudności z dojściem do tej wysepki. I teraz to obserwujemy w całym mieście. U mnie również na Migowie, tak, dzielnica Piecki Migowo, też część dróg jest świetnie odśnieżona. Samochody oczywiście pomogą, rozjeżdżą, natomiast piesi mają problem z poruszaniem się, bo niektóre przejścia dla pieszych w ogóle nie są odśnieżone. Trudno je odnaleźć, na pamięć właściwie. Podobnie ścieżki rowerowe, czyli te ciągi gdzieś tam są zasypane. Czy my się odzwyczailiśmy, czy po prostu to nie funkcjonuje? No tu trzeba sobie zadać pytanie.
Zadać sobie pytanie i być może samodzielnej odpowiedzi poszukać. Mam nadzieję, że nie zdradzę zbyt dużej tajemnicy, jak powiem słuchaczom, że kolega Robert Kwiatek, redaktor Kwiatek, przyznał nam, że dzisiaj jest po solidnym fizycznym treningu od godzin porannych wczesnych, polegającym na machaniu łopatą po prostu.
Zarządzam taką przestrzenią dość dużą i oczywiście, że nie zadowolę wszystkich, którzy chcieliby przyjechać na miejsca parkingowe. Odśnieżaliśmy przejścia dla ludzi, duże odcinki wzdłuż drogi, która była odśnieżona trak Świętego Wojciecha, ale miejsca tam, gdzie idą piesi, absolutnie nie, więc tyle, ile można, zdążyliśmy. Jestem namachany, zmęczony, ale pozytywnie jakoś tak. Natomiast dostrzegałem pewne dziwne relacje, bo widziałem wyjeżdżając od siebie z mieszkania, gdzie człowiek na chodniku przerzucał ten śnieg na drogę. Ja mu powiedziałem przez szybę, otworzyłem szybę, mówię, że wie pan, to chyba nie ta metoda, może jednak w drugą stronę.
Czyli ten chodnik śnieg odśnieżał i zrzucał na jezdnię.
Na jezdnię, okay. Która, bo on mówi, że z kolei z jezdni jemu wrzucono. Ja mówię, no jeżeli będziemy tak pracować, współpracować, to faktycznie będziemy sobie ten śnieg podrzucać jeden drugiemu. On zamiast się uśmiechnąć, być może w drugą stronę tą łopatą machnąć, a sam się mówię, dzisiaj też namachałem dużo, więc szanuję jego pracę, no to z większym zacietrzewieniem na tą drogę wrzucał ten śnieg. Więc kwestia chyba trochę naszego też nastawienia do życia, bo można podejść z uśmiechem, tak jak Karolina też wspomniała. Ja na przykład poluję na zimę często. Wczoraj byłem od 13 w Gdańsku, żeby zrobić zdjęcia Gdańska ośnieżonego. Zmarzłem bardzo. Jeszcze potem poszedłem na 18 na mszę do kościoła mariackiego i tam jeszcze bardziej zmarzłem. Więc już wracałem nie na piechotę do siebie, tylko tramwajem, bo byłem przemoczony, ale czekałem na tą zimę, żeby móc fajne zdjęcia zrobić. I ona wcale za często u nas nie bywa. Co innego jest trochę za obwodnicą. Tam jest inna strefa klimatyczna. Tam kiedyś też mieszkałem i gdzie w Gdańsku bywało...
Albo tam, przepraszam, gdzie redaktor Wojciech Drewka. To
jest, tam jest zupełnie inna zima. Ja pamiętam, jak pracowałem w Dzienniku Bałtyckim wcześniej i było hasło, robimy zdjęcia zimy, to w Gdańsku śniegu nie widzieliśmy. To gdzie się jechało? Jechało się za obwodnicę, pod Rębiechowo, tam były zaspy po kolana śniegu, więc żyjemy w tej samej aglomeracji, ale mamy zupełnie inne warunki. Więc mówienie przez pryzmat tu mieszkańca Gdańska o zimie, to będzie zupełnie inna zima niż tam.
Z drugiej strony tak się zastanawiam nad tym wszystkim i mamy sytuację jednak, że mamy poodwoływane zajęcia w szkołach niektórych gdzieś w regionie, głównie na Kaszubach, gdzieś odwoływane zajęcia w szkołach, w przedszkolach i tak dalej. Trochę różnych tego typu kłopotów, ale wspominając lata dawniejsze, lata poprzednie, to co się potrafiło dziać jeszcze dwie dekady chociażby temu, no to chyba nam daleko do takiego potężnego ataku pełną gębą zimy. A może nie właśnie, a może wręcz nie właśnie. Może jest tak, że się trochę odzwyczajamy, więc te mniejsze opady no, wywołują większe skutki u nas. I tutaj wrócimy do Wojciecha Drewki być może, no bo to właśnie na Kaszubach też są te pozamykane szkoły czy poodwoływane zajęcia.
W naszym powiecie zamknięta jest jedna szkoła w gminie Sulęczyno. Tam odwołano rzeczywiście zajęcia. Natomiast, przepraszam, wszystkie szkoły, bo tak tutaj mi koleżanka podpowiada, że tam akurat w gminie rzeczywiście zdecydowano o zamknięciu szkół, dlatego że tam są rzeczywiście bardzo trudne warunki. Ale to też, myślę, trzeba brać pod uwagę fakt, że jesteśmy chyba jednak bardziej zmotoryzowani w tej chwili. Tutaj każde takie trudniejsze warunki gdzieś na drogach powodują, że te odczuwalne trudności są dużo, dużo większe niż te kilkadziesiąt, kilkanaście lat temu. Tutaj też chciałem podkreślić, bo rzeczywiście jest problem tego rodzaju, że o ile drogi rzeczywiście stają się z godziny na godzinę coraz bardziej przyjezdne, o tyle rzeczywiście tutaj u nas nawet też widać to z okna, że bardzo duże problemy mają właśnie piesi. To o nich bardzo często często się zapomina, to też sprawia z kolei, że na przykład dotarcie właśnie do szkół, do przystanków autobusowych gdzieś na terenach wiejskich jest dużo, dużo trudniejsze. I to też właśnie sprawia, że niestety no, gminy decydują się na takie działania no, dosyć radykalne, żeby te zajęcia na przykład na ten jeden dzisiejszy dzień, miejmy nadzieję, że tylko ten jeden dzień, żeby zawiesić.
Ja rozumiem, że to jest sytuacja o tyle trudna, że jeżeli mówimy o drodze na przykład wojewódzkiej, która ma tylko pobocze, tak, a stanowi jakiś szlak komunikacyjny dojścia do, nie wiem, do przystanków czy do obiektu, to jest szczególnie trudne i tam się ludziom no, poruszać jeszcze trudniej niż po nieodśnieżonym chodniku, no bo tam nawet chodnika nie ma.
Oczywiście, że tak, dokładnie tak to wygląda.
Mhm. Do Roberta Kwiatka może na ten moment wrócę jeszcze, no bo to już nie tylko kwestia tego odśnieżania, o którym powiedzieliśmy. No chyba nie wszyscy jeszcze sobie z tym radzimy i pewnie rzeczy parę tutaj można było by poprawić, ale nie każdy chce i rozumie to, że też od niego zależy. No ta właśnie, wspólna walka z zimą. Tak tutaj piję do tych doświadczeń swoich z dzisiaj, o których nam opowiadałeś, zanim jeszcze do studia wyszliśmy.
Chyba jestem tu najstarszy i pamiętam zimę stulecia, chyba 78 albo 79, gdzie chodziłem ja po Zaspach górą, bo do sklepu szło się takimi tunelami, doskonale to pamiętam. Ja byłem dzieciakiem, więc miałem wielką frajdę, ale pamiętam, jak sam przymarzałem chodząc do szkoły, bo chodziłem daleko, nie miałem blisko, bo chodziłem do szkoły sportowej. I w mieście bywało, że mnie rodzice szukali, bo gdzieś znikłem na trasie, a ja nie mogłem dojść, bo prawie przymarzałem. Potem w gorącej wodzie siedziałem w wannie. Różne czasy były, ale wydaje mi się, że kształtujemy takie społeczeństwo w tej chwili właśnie mało wspierające się obywatelskie, zapatrzone na siebie, a też z przykład z dnia dzisiejszego, bo można pomóc. U mnie ludzie, wielu, którzy wynajmują tam tereny, brali łopaty, odśnieżali, ale byli tacy. I co ciekawe, i nie chcę pić do młodych, bo ja uwielbiam ludzi młodych, sam działałem w Federacji Młodzieży Walczącej, ale zatrzymał się na środku, zatarasował drogę i on powiedział, że on będzie tu stał, młody człowiek, bo nie ma miejsca. Ja mówię, ale to jest teren prywatny, proszę wyjechać, no nie powinien pan tu stać. On mówi, to proszę mi tu miejsce zrobić do zaparkowania. Ja mówię, pan, co ma pan tu łopatę, niech pan sobie odśnieży. On mówi, nie będę odśnieżał. A obok starsi ludzie, też pracujący tam, odśnieżali to, więc kwestia kultury podejścia. To mamy społeczeństwo młode w dużej mierze, nie mówię, że wszyscy, dość mocno roszczeniowe. Ja mam 55 lat i naprawdę z tą łopatą mi się machało słabo, a tu stoi młody człowiek, który woli spalać tą energię na siłowni, ale zabrać się do roboty i gdzieś wspólnie pomóc, wypchnąć samochód. Dzisiaj też wypychaliśmy samochód gościa, który miał letnie opony. Naprawdę o dziwo, wszyscy wyjeżdżali, on nie był w stanie. Ja wsiadłem w jego samochód, mówię, ja wyjadę, bo i faktycznie nie mogłem. Pchało nas 5 osób, żeby on mógł wyjechać, więc kwestia też naszej odpowiedzialności. Jest zima, trzeba się przygotować. Służby mają swoje zadania, ale jeszcze no nie znam takiego miasta, które w przypadku dużych, obfitych, długich opadów ogarnęłoby teren idealnie. No więc trzeba się liczyć z tym, ubrać się ciepłe buty, kurtkę, czapkę, szalik i albo iść, albo zostać w domu.
No ja dzisiaj widziałem zdjęcie, to portal Trójmiasto.pl z kolei w raporcie publikował zdjęcie samochodu, który zaparkował na Mickiewicza na torowisku tramwajowym, bo to torowisko po prostu, jak rozumiem, tak przypuszczam, było zasypane i kierowca nie miał chyba świadomości, że staje na torowisku. Karolino, do ciebie puenta będzie w tym zimowym temacie należała.
Tłumacząc młodzież, Robercie, ona po prostu nie pamięta takich zim, a poza tym przyzwyczailiśmy ich też do tego, że wszędzie są wożeni i są dosyć wygodną częścią naszego społeczeństwa, ale to niestety my też o to zadbaliśmy troszeczkę. Faktem jest, że jest zima, ma być zimno, jak powiedziałam, a nie uznaję hasła atak zimy, bo dla mnie jest to po prostu masło maślane. Oczywiście zmagamy się z obfitymi opadami, zmagamy się z trudnościami, to co powiedział Robert przed chwilą. Nie ma takiego miasta, które by sobie poradziło w takich sytuacjach, ale uważam, że ta życzliwość, serdeczność i postawa obywatelska jest fajna, ale urzędnikom też zalecam, żeby się przeszli po swoich dzielnicach i wyciągnęli wnioski, gdzie co nie zadziałało w tym trudnym okresie ostatnim.
Pan Piotr do nas napisał, przyznam, że nie do końca wiem i nie do końca zrozumiałem, co miał na myśli, ale być może pije do dawnych czasów, napisał, łatwiej się wypychało malucha niż suwa. Więc rozumiem też rozwój motoryzacji wpływa.
Czasy się zmieniły zdecydowanie.
Wpływa na trudy walki z zimą.
No, zwłaszcza jeżeli ten SUV ma łyse letnie opony, to rzeczywiście ciężko go wypchnąć.
To prawda, to prawda. Redaktor Wojciech Drewka z nami także jest, gościem telefonicznym, ale moi drodzy, chciałbym, żebyśmy teraz już zostawili zimę, bo w polityce zimy nie ma i tam zawsze jest gorąco i krótko jeszcze zanim przerwę zrobimy, a zrobimy ją pewnie za parę minut, pomówmy o tym, czego dzisiaj się dowiadujemy. Zbigniew Ziobro uzyskał azyl na Węgrzech, to znaczy przynajmniej tak należy te informacje rozumieć, tak ją media podają i interpretują. Z tego, co czytałem, strona węgierska potwierdziła jedynie, że dwoje obywateli Polski otrzymało taki azyl. Polskie media różne podają, że to Zbigniew Ziobro oraz jego małżonka. Zaskoczona Karolina Misztal?
Absolutnie nie.
Dlaczego?
Absolutnie nie. Już rozmawialiśmy o tym wielokrotnie. Myślę, że potwierdzają się nasze domysły. No, polityka węgierska jest jaka jest. Nie bez powodu jest to miejsce migracji tych posłów, którzy mogą się obawiać czegoś w Polsce. Tak? Zbigniew Ziobro ma takie zarzuty, które właściwie... możemy domniemywać, tak? Bo te zarzuty zdaje się, że nie zostały mu jeszcze ostatecznie postawione.
No jest decyzja wydana o przedstawieniu tych zarzutów, ale, dokładnie, więc de facto oznacza, że te zarzuty
realnie
obowiązują.
Więc gdyby zostały ostatecznie postawione i gdyby doszło do skazania, to możemy domniemywać, że jest to po prostu, będzie to konkretny wyrok. W związku z tym ta ucieczka, no taki miał plan, podobnie inni przecież wcześniej, którzy na Węgry się udali. Nie jestem absolutnie zaskoczona.
To samo pytanie do redaktora Drewki. Jest zaskoczenie, czy to po prostu realizacja tego, czego wszyscy się już spodziewali?
Myślę, że zaskoczenia nie ma. Bardziej jest to taki, o tyle ciekawostka, że były minister sprawiedliwości tak naprawdę unika wymiaru sprawiedliwości, który przez długi czas w pewnym sensie sam kreował, więc to myślę, że to jest taki wiadomy sygnał chyba dla wszystkich odbiorców i dla osób, które śledzą te sytuacje.
Robert Kwiatek, jak na to patrzy?
Nie należałem do fanów ministra Ziobro, bo uważam, że podejmował decyzje, z którymi ja się nie zawsze utożsamiałem. Natomiast trochę niedobrze to świadczy o państwie polskim, kiedy nie mamy zaufania do naszego wymiaru sprawiedliwości. I ja uważam, że polityk powinien bronić swoich racji, nawet jeżeli nie ma zaufania do tego wymiaru sprawiedliwości. Ja osobiście też nie mam, bo mam złe doświadczenia z różnych czasów niestety. Jeżeli wymiar sprawiedliwości jest upolityczniony, trudno tutaj wierzyć w wyroki sprawiedliwe, o których byśmy chcieli. Bo ja bym chciał, żeby wymiar Temida była ślepa i nieważne kogo sądzi, jednak sądziła na podstawie na tych samych zasadach. Więc ja, gdybym był politykiem, walczyłbym tutaj do końca, nawet wiedząc, że poniosę konsekwencje, tak jak za czasów komuny, gdzie ponosiłem i też dostałem azyl w Stanach Zjednoczonych swego czasu, nawet nie wiedząc, jako osoba represjonowana o tym. Natomiast nie skorzystałem, bo obowiązkiem patriotów jest jednak tu na miejscu walczyć o tą Polskę. Możemy się nie zgadzać, możemy mieć różne zdanie, ale ja bym jednak walczył tutaj. Rozumiem może aspekt ludzki, bo rzeczywiście, jeżeli on jest człowiekiem schorowanym, zostaje mu tam już trochę mniej lat niż wcześniej, to może chciałby pożyć na wolności. Węgrzy dali mu taką możliwość. Ja bym walczył tutaj jednak, ale po ludzku też trochę rozumiem. Mhm.
Ale Robercie, nie ma, umówmy się, ludzi równych i równiejszych wobec prawa, a przypominam ci, że Zbigniew Ziobro, o którym mówisz tutaj, że nie ma zaufania do wymiaru sprawiedliwości, sam ten wymiar sprawiedliwości tworzył, więc
Ale został wymiar sprawiedliwości mega upolityczniony i tak jak ja
myślisz,
nie zgadzam się z tym.
Myślisz, że bardziej niż poprzednio?
Ja myślę, że przede wszystkim wymiar sprawiedliwości, który sam się miał oczyścić z czasów komuny, nie zrobił nic. Tam są sędziowie, prokuratorzy, a w tej chwili ich nie wiem, dzieci, następcy, którzy za czasów komuny skazywali na potężne wyroki, kłamiąc, fałszując. Więc co do wymiaru sprawiedliwości, chciałbym, żeby on się jednak uporządkował, oczyścił i żeby zrobić z tym porządek. Ziobro tego nie zrobił, nie udało mu się. oby to dzisiaj ktoś zrobił, bo na razie spijamy piwo, którego sobie nie naważyliśmy i szkoda Polski w tym momencie.
No ja czytam dużo wypowiedzi polityków w tej sprawie, wskazujących właśnie na to upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości, na to, że ferowane są wyroki. Przed rozstrzygnięciem przypomina mi się taka słynna konferencja prasowa Zbigniewa Ziobry za czasów pierwszych rządów PiS-u w latach 2005-2007, kiedy Zbigniew Ziobro tak naprawdę oczerniał lekarza, który potem doszedł swoich praw i ferował wyroki i mówił ludziom, co mają w tej sprawie myśleć. Chyba karma wraca być może w jakimś sensie, ale to mój komentarz. Zrobimy krótką przerwę i wrócimy do strefy komentarzy po reklamie i po piosence.
Strefa komentarzy.
Wracamy do strefy komentarzy. Karolina Misztal, Dziennik Bałtycki, Robert Kwiatek, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i Wojciech Drewka, Ekspres Kaszubski. To są nasi dzisiejsi goście. Wojciech Drewka przez telefon. Do zimy jeszcze na moment. Wracając, taka zima zbliża ludzi. Ja już jestem po wypchaniu dwóch samochodów z parkingu osiedlowego, ale najlepsze jest to, że przechodzący sąsiedzi zatrzymywali się, pomagali wyjść z opresji. Serce rośnie, buzia się śmieje. Pozdrawiam, napisał słuchacz lub słuchaczka, ale inny SMS też w tym temacie zupełnie. Mam 73 lata, a mąż 78. Jest niepełnosprawny. Młoda siostrzenica i jej dorosła córka śpią długo i do odśnieżania w ogóle się nie kwapią. Tak pisze słuchaczka, którą też pozdrawiamy. To trochę taki chyba znak czasów, o którym Robert wspominał. Ale zostawmy już zimę. Nie wracajmy na Węgry. Zajrzyjmy na Kaszuby na dłużej, bo Kaszuby przez ostatni tydzień pojawiają się we wszystkich mediach jako miejsce, w którym miało dojść albo doszło, zależy kto jak o tym próbuje powiedzieć, do skandalu, a mianowicie do wyrzucenia zdjęcia krzyża ze ściany w trakcie lekcji przez nauczycielkę i wyrzucenia go do kosza. To jest bardzo skrótowy i nieprawdziwy opis sytuacji, ale to sobie właśnie o tym podywagujemy teraz, bo na pewno wiemy, że nie mieliśmy do czynienia z wyrzuceniem krzyża jako obiektu kultu religijnego, poświęconego, nie wiem, nikt się nie modlił przed tym krzyżem w tym czasie i tak dalej. To już nowe informacje się pojawiają w tej sprawie, ale sprawa budzi wielkie emocje. I właśnie, czy ona budzi, Wojciechu, jeżeli do Wojciecha Drewki mogę się zwrócić, takie same emocje na Kaszubach, jak w tych ogólnopolskich mediach?
To znaczy, oczywiście, że tak, jest to temat bardzo mocno dyskutowany, ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o tutaj mój portal, teren, który my obsługujemy, ten temat wybrzmiał szczególnie mocno, zwłaszcza po tym, jak wyszło na jaw, że nie doszło do żadnego znieważenia krzyża, że właściwie wyszło na jaw, co tak naprawdę się zadziało w tej szkole, co było jakby przedmiotem tego całego zamieszania. I tutaj rzeczywiście, no chyba wszyscy z przerażeniem stwierdzili, jak łatwo ulec jakiejś takiej histerii, jak łatwo można wykreować sytuację, organizując jakieś manifestacje, protesty, jak łatwo można, że tak powiem, rozgrzać do czerwoności media społecznościowe, zanim w ogóle ktokolwiek sprawdzi fakty. Ja już, to już chyba kiedyś też o tym rozmawialiśmy, ale zaczynam dostrzegać coś takiego, że my żyjemy chyba w takiej epoce trochę postfaktów, to znaczy fakty przestają mieć znaczenie, liczą się tylko emocje. Dopiero po czasie, jeżeli uda się pewne rzeczy zweryfikować, one rzucają nowe światło na daną sytuację i wtedy dopiero zaczynamy przecierać oczy i dostrzegać pewne niuanse, chociaż ja zauważyłem, że w mediach społecznościowych wciąż są osoby, które powielają jeżeli chodzi o tę sytuację z Kielna, powielają ten schemat, te wcześniejsze pierwotne informacje zanim jakby sprzed tego ujawnienia tych faktów, które już teraz znamy, co jakby no jasno wskazuje na to, że ktoś chyba chciał rzeczywiście stworzyć tutaj taką atmosferę właśnie jakiejś takiej histerii, takiej nagonki po prostu wręcz.
Robert Kwiatek, jeżeli mogę poprosić, jak oceniasz w ogóle tę całą sytuację i do momentu, kiedy dowiadujemy się, że nie mówimy o krzyżu jako obiekcie kultu religijnego i później, bo rzeczywiście to, co redaktor Drewka mówi, ma miejsce, to znaczy mimo, że coraz więcej informacji poznajemy dotyczącej tej sytuacji. I wiadomo już, no bo umówmy się, to nie chodziło o to, że ktoś chciał po prostu intencjonalnie zaatakować kogoś innego z powodów religijnych. Tutaj mówię o nauczycielce. Ja wierzę po prostu w tej tłumaczenia. Ale widzimy, że politycy dalej ten temat próbują grzać, że tak kolokwialnie powiem, w ten sam sposób, jak próbowali od początku. To jest dla ciebie zrozumiałe czy oburzające?
Redaktorze, wydaje mi się, że zaraz pan się oburzy, tak okay. samo jak i pan redaktor, ponieważ ja nie rozumiem, na jakiej podstawie twierdzicie oboje, że fakty były inne, bo ja mam zupełnie inne informacje. Czy redaktor był na miejscu i zweryfikował te fakty? Bo ja byłem. Byłem na miejscu, rozmawiałem z tym ministrantem, rozmawiałem z rodzicami. Nomen omen, jest pismo skierowane do dyrekcji, do prokuratury i do innych z 17 grudnia. Rodzice chcieli rozmowy z dyrekcją. Dyrekcja w tym momencie, tak samo to, co widziałem na miejscu, kłamie, tak jak kłamała odnośnie dziennikarza, który rzekomo wdarł się na teren budynku, a został wpisany. Tam jest dużo kłamstwa. I ja nie wierzę dyrekcji w tym momencie, natomiast nie wykluczam takiej możliwości. To jest ta różnica. Ja szukam faktów. Być może ocenią to świadkowie, prokuratura. Natomiast ja nie zgadzam się z twierdzeniem, że tam doszło do manipulacji, że stwierdzono, że tak czy siak. To jest opinia kogoś, kto ani nie wypowiedział się do mediów wcześniej, zbudował inną narrację w pewnym momencie, która nie trzyma się też faktów, które ja widziałem.
Ale dlaczego ty mówisz o tym, teraz mówisz o pani nauczycielce, tak?
Tak, mówię o tym przekazie. I teraz my jako dziennikarze nie analizujemy, nie dyskutujemy. Teraz dyskutujemy akurat, więc za to dziękuję. Natomiast stajemy po stronie jakiejś tam, która nam w danym momencie odpowiada. Ja byłem na miejscu, próbowałem się dowiedzieć, bo dla mnie to była sytuacja bulwersująca. Są fakty jasne, wiemy jaki to był krzyż, bo to jest fakt rzeczywiście, być może wydrukowany na drukarce, być może kupiony. Natomiast był to element krzyża. Element krzyża, który był wieszany w tej szkole i on był już wcześniej wieszany w tej szkole i dziwnym jest, że w ogóle te krzyże z tej szkoły znikły.
Ale skąd wiesz, że ten krzyż był wcześniej wieszany w tej szkole, jak już mówimy o faktach, przepraszam?
Bo mam potwierdzone, włącznie z pismem 17 wysłanym, że ten krzyż był wieszany, był zdejmowany, więc...
Ale wiesz, że mówimy o dwóch różnych krzyżach i że w tej szkole jest kilka historii z krzyżami, że ten krzyż, o którym mówisz, był zdejmowany w związku z remontem sali.
Chcesz, Robercie,
tak,
powiedzieć,
ale krzyże jakimś dziwnym trafem nie wracały potem po tych remontach, więc rodzice, uczniowie podjęli działania walki. Ja u siebie...
Z tego, jak ja rozumiem tę sprawę, mówimy o dwóch różnych
Ale chcesz
krzyżach.
Powiedzieć, Robercie, że rodzice czy szkoła wywiesiła zabawkę?
Chcę powiedzieć, że uczniowie wywiesili krzyż, który w ich przekonaniu był krzyżem. Ja też stawiałem krzyże drewniane, różne krzyże. Krzyż ma różną formę.
Ale właśnie klucz tej sprawy polega na tym, co dzisiaj też mecenas Jacek Potulski, reprezentujący nauczycielkę, tłumaczył, że to nie jest tak, że uczniowie wywiesili krzyż, nie wiem, chcieli się pomodlić przed tym krzyżem
Ale
i ten krzyż
się,
został...
Kto się modli przed krzyżami? Przychodząc obok kościoła, modlimy się przed krzyżami, kapliczkami. Ja się pomodlę chwilkę, ale ogólnie się nie modlimy. To jest element kultu religijnego, który wymaga szacunku.
Ale chodzi o to, że ten ministrant, o którym wspomniałeś, w ogóle nie był świadkiem tej sytuacji. W ogóle nie chodzi do tej klasy. Nie widział tego. Te dzieci, i to opisują i nauczyciele, i może część... No, pojawiają się takie głosy, ale też mówi o tym wprost mecenas Jacek Potulski. Te 9 dzieci, które było w tej klasie, bo tyle dzieci było wtedy w tej klasie, w jakimś sensie trochę dla zabawy ten krzyż tam nad tą klatką chomika.
Nie wiem, to jest ocena mecenasa, który broni.
Ale teraz pytanie jest zasadne, bo bardzo dużo słów zostało powiedzianych, zanim cokolwiek się o tej sprawie dowiedzieliśmy.
Zasadniczo 17 grudnia rodzice chcieli spotkania, chcieli rozmów. To dyrekcja nie zachowała się na poziomie, bo nie wysłuchała ich. Dalsze to już były konsekwencje. Oni szukali jakiegokolwiek wsparcia, ratunku, nagłaśniali sprawę. Sprawa wybuchła dużo później. Był list skierowany i do prokuratury, i do dyrekcji 17 grudnia, słuchajcie. Sprawa była 15 grudnia. A kiedy doszło do ujawnienia sprawy? Jeszcze później. Ci rodzice próbowali coś zrobić. Być może błędnie, może chcieli ustalić, może chcieli z nauczycielką porozmawiać. Nie dano im tego. Dyrekcja zachowała się moim zdaniem nieodpowiedzialnie, więc tacy ludzie... Pytanie, czy powinni nauczać nasze dzieci, powinni być dyrekcją. Być może jest problem jakiś i ten problem trzeba będzie rozwiązać. A skutek tego potem, jak to urosło, w jakim kierunku to poszło, dla mnie jest więcej pytań. Mhm. Dlaczego nagle policja ujawnia pewne rzeczy w ten sposób? Dlaczego, a wiem, że były powiązania rodzinne, bo jedna z pań tych dyrektorek miała męża policjanta.
A dlaczego politycy ujawnili nazwisko tej nauczycielki? zanim cokolwiek się o tej sprawie dowiedzieliśmy, gdybyśmy mieli inaczej postawić pytanie, bo ja myślę, że policja ujawniała, bo wykonywała swoje czynności po prostu. Dostała zawiadomienie, wykonała czynności, dziennikarze dopytywali, więc policja ujawniła. Ale zadajmy sobie pytanie, dlaczego politycy, konkretnie politycy, moglibyśmy ich wskazać, podali imię i nazwisko tejże nauczycielki.
Ja mam to imię i nazwisko. Ja mam to imię i nazwisko z listu skierowanego do prokuratury przez rodziców z 17. Natomiast ze względu na prawo, o którym doskonale wiemy, RODO, nie mieli prawa do ujawniania nazwiska. Ale to jest postępowanie cywilne. Ta nauczycielka powinna założyć tą sprawę i powinna w tym momencie się bronić. No ma takie same możliwości.
Prawdopodobnie tak będzie, bo dzisiaj mecenas Jacek Potulski chociaż mówił też, że to nie w tej sprawie reprezentuje klientka, ale spodziewa się, że jakiegoś dochodzenia do sprawiedliwości możemy się spodziewać. Karolina Misztal prawie, że ze spokojem przysłuchuje się
prawie,
naszej
ale
dyskusji.
Sprawa jest bardzo trudna i ona urosła do rangi takiej, bym powiedziała, okrutnej z każdej strony, bo do mnie te wszystkie te fakty, o których, powiedzmy fakty, bo to też jest jakby, Robercie, twoja znowu narracja.
Nie, list jest faktem, przepraszam. 17 grudnia był list skierowany do dyrekcji.
Okej, ale
do
to jeszcze, że ktoś ten list napisał, nie oznacza, że nie minął się z prawdą.
Nie
na
minął się z prawdą,
ale
to fakty jest fakt, pozostawmy.
Więc problem wynikł wcześniej. To nie dziennikarze wywołali problem.
Pamiętaj, Robercie,
oczywiście,
że dziennikarze...
To politycy.
Dziennikarze mają obowiązek weryfikować fakty i działać tylko i wyłącznie na faktach. Te fakty trudno będzie tutaj... Faktów jest kilka pewnych, że krzyż wyglądał jak wyglądał, tak? Bo jest chociażby zdjęcie z akt.
Ja nosiłem krzyż z gwoździ
ale,
do podkowy.
Teraz pytanie jest, wiesz, może ktoś złożyć dwa kijki, powiesić w klasie i też powie, że to jest krzyż.
Jeżeli
tak,
dla niego to jest element religijny i czci, okay, tak.
Ale szkoła, przypominam ci, że jest miejscem, to jest szkoła państwowa, to jest miejsce, gdzie krzyż
ale dzieci
powinien
nie są
mieć
państwowe.
Określoną formę, tak? Ale już zostawiając te takie niuanse, krzyż stał się niestety instrumentem gry politycznej, bo tak było wygodnie pewnej grupie politycznej. Doprowadzono do nieprawdopodobnej eskalacji sytuacji, która nie wymagała. Już zostawmy tutaj, czy dyrekcja dobrze postąpiła, czy źle, czy rodzice i kto i jak. Natomiast to, co się wydarzyło, trzeba też pamiętać, mówimy tutaj o dzieciach, których wizerunek też, ku mojemu zdziwieniu, został upubliczniony przez posłankę. Ona bardzo chętnie pozuje z tymi dziećmi. To jest ciągle element gry politycznej. Ktoś na tym zbija kapitał. Na wierze bardzo łatwo się w Polsce zbija kapitał, ponieważ jest to temat kontrowersyjny. Jesteśmy coraz częściej społeczeństwem wielokulturowym, wielowyznaniowym. W szkole religia funkcjonuje, krzyż wisi w klasach, ale czy powinien w każdej klasie wisieć, bo z kolei, tak, tu już wchodzę jakby w inny temat, ale to są niuanse w całej tej sprawie. Dziennik Bałtycki zadał sobie ten trud, redaktor Jacek Wierciński rozmawiał z nauczycielką, później z tego co wiem TVN, jest rozmowa, to też jest, powiedzmy, słowo przeciwko słowu, tak? Ale to są fakty. I doprowadzenie do takiej eskalacji i doprowadzenie do takiego hejtu na nauczycielkę, gdzie jest to miłosierdzie, o którym mówią katolicy? Tak? Gdzie jest to miłosierdzie? Gdzie jest to wymachiwanie krzyżem w czasie protestu dla mnie jest obrazą dla tego krzyża. Ludzi prywatnych, którzy przychodzą z krzyżami w ręku i wymachują z hasłami wręcz obraźliwymi, hejterskimi. To jest obraza dla mnie uczuć moich religijnych.
Ale znowu to są pomówienia.
Tak,
gdzie były hasła hejterskie? Bo ja byłem na tej manifestacji. Byłaś, Karolina?
Nie byłam, ale widziałam relacje z tej manifestacji.
No zacytuj jedno hasło hejterskie.
Pojawienie się tam posła... Ale ja mówię o wymachiwaniu krzyżem.
Nie, przed chwilą
Robert,
mówiłaś o hasłach
hejterskich. Mówię o wymachiwaniu krzyżem. I teraz tak bardzo Kościół katolicki krytykuje Halloween, jeżeli było nawet element, tak jak się podejrzewa, przebrania halloweenowego, to dlaczego, wiecie, z drugiej strony tak sobie myślę, równie dobrze można było tą nauczycielkę oskarżyć, że nie podjęła reakcji, ponieważ dzieci powiesiły krzyż z przebrania halloweenowego nad klatką chomika i dla kogoś innego mogła być to równie dobrze obraza, że ta nauczycielka nie zareagowała. Więc ten kij ma dwa końce, tak?
Dzisiaj mecenas Jacek Potulski mówił, zawieszka w kształcie krzyża była używana jako sposób ośmieszania religii. Tak mówił
mecenas Piotrowski. Można zgodnie z tezą mecenasa wywnioskować, że pani nauczycielka stanęła w obronie krzyża i godności i szacunku. Ja niestety pamiętam dokładnie tą samą retorykę i dziwię się, że my używamy tej samej. W roku 1984 we Włoszowie, kiedy młodzieży zdjęto krzyże po remoncie, które nie wróciły i oni stanęli, walczyli o te krzyże. Zresztą niedawno w Brygidzie poświęciliśmy ich krzyż, gdzie oni walczyli o te krzyże, bo chcieli tych krzyży.
To ale samo nie było, można porównywać to samo tych było dwóch sytuacji, Mientnej. Robert. Nie
no,
można.
Ale zachowujemy się dokładnie w taki sam sposób. Wtedy też mówiono, że to jest polityka, że dzieciaki są sterowane, że to jeszcze księża.
Wiesz, idziesz w taką retorykę na zasadzie, której można powiedzieć, że pogrom kielecki też się zaczął od reakcji dziecka, tak?
Zostawmy temat. Pogrom kielecki, proszę, nie wchodźmy w tej dyskusji.
Ja nie idę w retorykę, tylko przypominam pewne rzeczy, które miały miejsce w historii.
Nie idź tą drogą, Robert, proszę cię.
Na moment odbiorę głos i Robertowi Kwiatkowi, i Karolinie Misztal, i do Wojciecha Drewki wrócę. I do tej manifestacji, o której wspomnieliśmy. Ja nie chcę czepiać się haseł, które tam widniały na transparentach, bo rzeczywiście widziałem różne, ale widziałem też jedno hasło. Stop edukacji nowackiej. Jak pan sądzi, co to ma wspólnego z obroną wartości, o które zabiegały osoby, które przyszły na pikietę?
Znaczy, ja, jeżeli mogę tutaj też słowo do tej dyskusji, to
oczywiście.
Uważam, że generalną zasadą powinno być to, że politycy każdej możliwej opcji powinni trzymać się, że tak powiem, od szkoły, od edukacji naprawdę na kilometr. To znaczy tego typu sytuacje w żaden sposób nie powinny być przedmiotem, obiektem jakiejkolwiek walki politycznej, jakiejkolwiek próby zbijania kapitału politycznego, dlatego że tutaj w tle są przede wszystkim dzieciaki. Są procedury, są instytucje, które powinny tego typu sytuacje, jeżeli one są wątpliwe, jeżeli one rzeczywiście budzą jakiekolwiek kontrowersje, one powinny je wyjaśniać. Natomiast nie powinno jakby dochodzić do takiej sytuacji, że szkoła staje się nagle jakimś epicentrum w ogóle walki politycznej. Tym bardziej, że tutaj w tle pojawia się religia. Religia plus polityka to jest taki miks, że naprawdę nic dobrego z tego wyniknąć tak naprawdę nie może. I już widzimy, że nic dobrego z tego nie wynika, dlatego że ten konflikt coraz bardziej się jakby rozrasta, ten podział, ten spór będzie narastał. I tutaj znowu a propos tego transparentu właśnie, tak? No, znowu ten transparent jest wyrwany z kontekstu, tak? Czyli znowu ktoś próbował przykleić jakby do jednej konkretnej sytuacji w ogóle edukację ogólnopolską, tak? To znowu jest, to jest coś absurdalnego zupełnie, ale widać, że po prostu politycy nie mają kompletnie żadnych zahamowań, nie mają żadnej refleksji i oni każdą sytuację, która im wpadnie w ręce, wykorzystają do tego, żeby sobie po prostu troszeczkę tych lajków na Facebooku czy tam w mediach społecznościowych zdobyć, gdzieś się pokazać się w telewizji. Za tydzień czy dwa, podejrzewam, będzie kolejny jakiś nowy temat i już tak naprawdę nikt nie będzie z tych polityków pamiętał o tej sytuacji, natomiast te dzieciaki w tej miejscowości z tą całą sytuacją, z tym całym bagażem tego wszystkiego, co się wydarzyło, one zostaną, tak? Ta społeczność będzie musiała sobie z tym jakoś poradzić. Nie wiemy, jaki będzie finał, jak ci mieszkańcy z tego wybrną, ale tak naprawdę to jest problem, który tak naprawdę trzeba będzie w jakiś sposób później rozwiązać.
To prawda, bo zapewne lokalna społeczność zostanie z tym tematem siłą rzeczy na długie miesiące albo i lata, a prawo wilcze mediów będzie takie, że będą skupiać swoją uwagę na tym, o czym będą próbowali mówić politycy, choć to też nie zawsze tak powinno
Jeżeli
być.
Jeżeli politycy są ministrami, no to tak będzie. No jest niestety element polityczny w tym wszystkim. Mamy rząd koalicyjny. Akurat ministrem edukacji jest ktoś, kto jest dzisiaj stanowi dość dużą mniejszość.
I żeby było jasne, też duża krytyka na Barbarę Nowacką spada na te wypowiedzi związane z tą sytuacją, bo też chyba zanim ją zgłębiła i wyjaśniła,
ale i wcześniej
zabrała głos.
Politycy muszą się liczyć z krytyką, ale muszą się też angażować w tematy społeczne. Tak mi się wydaje. Po to są politykami.
To prawda. Moi drodzy, kończąc już temat krzyża, kilka minut audycji nam zostało, więc chciałbym, żebyśmy jeszcze jedno wydarzenie z weekendu, takie można powiedzieć trwające wydarzenie z weekendu, skomentowali. Wybory w Polsce 2050. To jest taka partia polityczna jeszcze na scenie funkcjonująca. To taka drobna ironia, bo niektórzy mówią, że już się kończy Polska 2050. Oczywiście. I nawet te wybory jej nie uratują. Wiadomo, że albo Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, albo Paulina Henning-Kloska, czyli dwie panie ministry, tak można powiedzieć, jedna z nich poprowadzi i będzie szefową partii. Dzisiaj dogrywka w tych wyborach. Kilku konkurentów odpadło po drodze, w przedbiegach, w weekend w głosowaniu. Dzisiaj głosowanie internetowe i wieczorem powinniśmy poznać nowego lidera tej partii. Karolina Misztal, masz jakieś oczekiwania?
Żadnych. Żadnych. Polska 2050 moim zdaniem się kończy zdecydowanie i powiela scenariusz wcześniej Nowoczesnej. To znaczy inaczej. Polska 2050 miała być tą trzecią drogą, a mamy właściwie dwie i każda niezależnie od wyniku wyborów będzie dążyć w zasadzie do rozwiązania tej partii i wchłonięcia albo przez Platformę Obywatelską, albo przez inne, powiedzmy, partie.
Czyli co, stanie się to dokładnie to, dokładnie do, to. Do Roberta dokładnie. Kwiatka się zwrócę, co zapowiadali na przykład niektórzy prawicowi publicyści czy politycy prawicowi, że Polska 2050 to taka przystawka dla Platformy?
No tak jak swego czasu przystawką była Samoobrona, która była w koalicji z PiS-em, tak to się niestety kończy. Kukiz podobną drogę przeszedł i wiele innych formacji. Polsce należą się partie rozsądne, mądre. Może być ich 5, może być i 10, i 50. Natomiast jeżeli dana partia nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, obietnic, no to i traci lidera, bo jednak Hołownia faktycznie był liderem zauważalnym i on to zbudował. Trzeba to oddać bez względu na to, czy go lubimy, czy go nie lubimy. To taka partia przestaje mieć sens i ludzie, podejrzewam, że to zauważą. Ja bym chciał, żeby powstały partie pomiędzy tymi dwoma blokami, które też się będą rozsypywać, bo blok prawicowy też w jakiś sposób będzie ewoluował, ale bym chciał, żeby powstały partie, organizacje, które będą kochały Polskę i ją budowały, być może myśląc inaczej, kłócąc się, ale żeby celem ostatecznym była rzeczywiście silna, fajna Polska.
Wojciech Drewka będzie miał tę przyjemność spuentować naszą audycję. To będzie rzeczywiście koniec Polski 2050, czy jakieś zdanie odrębne wygłosi?
Ja może powiem w ten sposób, ponieważ jestem dziennikarzem bardzo lokalnym, więc ten temat lokalnie tak naprawdę nie istnieje. To znaczy, oczywiście wiadomo, że pewnie ci, którzy śledzą na bieżąco informacje, to mają tę wiedzę o tym, co się w tej chwili tam dzieje. Natomiast ja uważam, że niezależnie od tego, kto będzie kierował tą partią, kto będzie kierował Polską 2050, no to tutaj chyba się niewiele można spodziewać, bo odrobienie jakichkolwiek strat w tej chwili tak potężnych i przedarcie się przez próg wyborczy chyba będzie bardzo trudno, o ile niemożliwe. Więc nie wiem, czy to rzeczywiście im się uda w jakikolwiek sposób odbudować tę całą formację i wejść, że tak powiem, stać się jakimś znaczącym tutaj głosem politycznym.
I tutaj się zatrzymamy, zobaczymy, co nam przyszłość przyniesie. Na dziś kończymy strefę komentarzy, w której telefonicznym gościem był redaktor Wojciech Drewka, Ekspres Kaszubski.
Bardzo dziękuję.
Był z nami Robert Kwiatek, Stowarzyszenie Dziennikarzy dziękuję. Polskich, a także Karolina Misztal, Dziennik Bałtycki. Kuba Kaługa, dziękuję za uwagę. Także w imieniu Katarzyny Piekło, która zrealizowała tę audycję.
Dziękuję.
Strefa komentarzy.